promesse, tu conspires, couronner ma flamme, tu s'apprêtes pour mon bonheur.
Dobre książki.
Le plaisir qui règne dans mon âme, et les mêmes transports charment-ils votre cœur?
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Przełom września i października to doskonały czas, by wybrać się na południe, by wybrać się do Wenecji, zwłaszcza, że trwa tam jeszcze Biennale, a na pewno doskonałym przewodnikiem i przewodniczką będzie Ewa Bieńkowska i jej książka Co mówią kamienie Wenecji, która ukazała się nakładem wydawnictwa Próby. George Byron pisał, że widok Wenecji jest snem, a jej historia romansem. Goethe nazywał ją Republiką Bobrów, a Napoleon najpiękniejszym salonem świata. Miasto zrodzone z wyobraźni budziło zachwyt i zazdrość, inspirowało, poruszało zmysły, swoją potęgę przekuwało w piękno, wydając kolejne pokolenia malarzy od Belliniego przez Tyciana po Canaletta. Ewa Bieńkowska przemierza kościoły i muzea. Wyszukuje obrazy wyrażające weneckiego ducha. Pragnie zrozumieć to wyjątkowe miasto, sięgając po historię jego republikańskiego ustroju. Śledzi dzieje nieustannej pracy na rzecz splendoru Serenissimy. Książka zatytułowana Co mówią kamienie Wenecji zajmuje miejsce wyróżnione w tradycji europejskiej eseistyki. Co mówią kamienie Wenecji, to też autorski przewodnik po weneckich kościołach, galeriach, dziełach sztuki, które najpełniej oddają charakter i historię tego wyjątkowego miasta. Ta edycja to wydanie drugie, rozszerzone, opatrzone indeksem osób i miejsc. Z Ewą Bieńkowską spotkałam się na warszawskich targach książki.
Dobre książki.
Pani Ewa Bieńkowska na warszawskich targach książki i książka Co mówią kamienie Wenecji, wydana przez wydawnictwo Próby. Przepiękna książka, która jest esejem, opowieścią o malarstwie, literaturze, a przede wszystkim pani Wenecji, bo to jest właśnie taki pani malarsko-literacki przewodnik. I pisze pani na początku tak: Wenecja jest najbardziej malarskim miejscem świata dzięki połączeniu żywiołów, barw i form nie mających równych sobie w cywilizacji Zachodu, dzięki trafieniu do wrażliwości zmysłowej, w której żyje spontaniczny mit harmonii, dopełnienia do brakującej całości. Cóż, zarazem bardziej spełnionego i szalonego jak wyobrażenie miasta unoszącego się na wodach, gdzie kanały zastępują ulice, a stopnie schodów pogrążają się w wodzie. Bardziej spełnionego i szalonego miasta nie ma.
Nie ma.
Ja teraz też byłam niedawno na Biennale w Wenecji. Właśnie zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że takie miasto w ogóle powstało i zbudowało, zwiedzając te kolejne pałace, które przy okazji Biennale były otwarte.
Proszę panią, jest przy tym taka charakterystyczna rzecz, którą warto wspomnieć. Wenecja jako miasto powstała ze względów czysto praktycznych. To był gdzieś IX, X wiek, czy jeszcze wcześniej się to zaczęło naszej ery, kiedy te tereny Półwyspu Apenińskiego były napadane przez gotów, tam wizygoci, goci, różne takie odmiany, którzy bezlitośnie tratowali, niszczyli, palili. I nagle powstała myśl, a jeśli między naszymi wrogami i nami postawimy wodę, jak wiadomo, flotą się nie odznaczali specjalno nasi wizygoci, i powstała idea ochronić się w ten sposób, że zamieszkamy na maleńkich wysepkach i proszę bardzo, niech próbują. Nie spróbowali, zostawili spokojnie, polecieli na południe dalej podbijać Rzym i inne wielkie miasta. No i potem powoli okazało się, że to jest genialny punkt wypadowy dla handlu, dla podróży, dla towarów, dla przywożenia i wywożenia towarów. I nastąpiła cudowny proces z tych maleńkich wysepek, każda oddzielnie oddzielona od reszty, lepiono je jak gdyby w jedno miasto. I lepiono w ten sposób, no to Państwo zapewne wiedzą, to były miliony pali drewnianych wbijanych w dno wodne, dno laguny, prawda? I na nich fundamenty i pałace. No nam się to w głowie nie...
Jak to było wtedy jeszcze możliwe?
Jak, tak, przy technice, o której się domyślamy, tak, właśnie, taka pradawna. I tak powoli powstał ten cud z czysto praktycznej rachuby, powiedziałabym strategiczno-handlowej. I ten numer się, że tak powiem, udał. No a potem i cała reszta też jest funkcją trywialnych rzeczy. Ogromnego powodzenia handlu weneckiego. Po prostu stało się to takie centrum handlowe. Drugie, potem historycy mówią, ona wyprzedza jako wielki port europejski takie inne twory, jak potem stanie się Amsterdam, Londyn, prawda, i tak dalej.
Miasta portowe.
Tak. I dodam tylko tak zabawowo, że są historycy, którzy liczą powstanie europejskiego kapitalizmu od momentu, kiedy powstaje wielki port w Wenecji, czyli XII wiek. No wie pani, niewiarygodne rzeczy. Więc to są te realistyczne, banalne początki. No a dalej to już my przestajemy rozumieć, jak po takich początkach następuje.
To się rozwinęło.
I bogactwo to było rzeczywiście, to był Bliski Wschód. Co tu dużo mówić? Stamtąd, prawda? To płynęło. I potem mnie zdumiewa, a skąd taki smak artystyczny?
I taka fantazja,
bo to byli naprawdę handlarze. No i potem stworzenie tej, z tych wysepek połączonych ze sobą, podzielonych kanałami, przez które prowadzą takie garbate, cudowne mostki. No więc powstało państwo, twór państwowy, prawda, który stał się republiką. Jak mówiłam kiedyś przyjaciołom, były trzy republiki przed XVI wiekiem w Europie. Wenecja, Federacja Helwecka, czyli dzisiejsza Szwajcaria i Rzeczpospolita Polska, która nie była królestwem, była Rzeczpospolitą, prawda, niewiarygodne. No,
i pani też tę historię Wenecji opisuje, Republiki Weneckiej.
Opisuje,
to jest też bardzo ciekawe.
Tak, niesłychanie, ten ustrój zdumiewający z tym dożą na czele, który właściwie był traktowany jakby był władcą absolutnym, a tymczasem nie miał takiej władzy, był symbolem. Tak naprawdę działały te wielkie rady, Rada 50, Rada 500, i to była władza ostra. Ona trzymała ludność w garści i tylko dzięki temu, pewnej właśnie surowości, no, zwyciężyła konkurencję właściwie ze wszystkimi portami. Najgorzej jej było z Genuą, prawda? Genua była tym wielkim przeciwnikiem. No, a potem, jak się było bardzo bogatym, to żeby zbudować swoją siedzibę i ozdobić swoją siedzibę, to sięgało się do wielkich architektów z próżności, prawda, z zarozumiałości, do wielkich architektów i do wielkich malarzy. No, a kościoły, znana włoska pobożność, no, ile jest tych kościołów w Wenecji, to jest coś niewiarygodnego. Otwartych jest 40 dzisiaj, ale liczy się otwarte. Jest wiele bardzo zdesakralizowanych i zamkniętych. No.
Niestety, właśnie, czasami się otwierają na to biennale Wenecji.
Tak. I były nawet wielkie dyskusje wśród duchowieństwa, bo tam, jak wiemy, mamy patriarchat wenecki. Nie ma arcybiskupa, ale jest patriarcha wenecki. Jak pamiętacie Państwo, Jan XXIII przed wyborem na papieża był patriarchą Wenecji. No więc właśnie. No i a potem był ten pogoń za wielkimi malarzami, żeby te kościoły zdobili. I to się nie da opisać wielkości malarstwa weneckiego, które się naprawdę wykształciło jako coś odrębnego na Półwyspie Apenińskim. Innego niż malarstwo toskańskie, innego niż malarstwo rzymskie. Specyfika całkowita. I tutaj powiem Państwu, trzy ogromne, albo i cztery, bo można jeszcze więcej. Zaczęło się, jeśli chodzi o wielkich, bo przedtem byli mniej wielcy, Bellini, Giovanni Bellini, potem był Tycjan, wielki Tycjan, po nim był autor Wielkiej Burzy, którą oglądamy w Akademii Weneckiej, no i wreszcie Tintoretto, prawda, to właśnie była ta czwórka geniuszy.
Carpaccio.
Tak, ma Pani zupełną rację, on był wcześniejszy od nich, on był ten początki rysarz, ale cudownie, że Pani upomniała się o niego, to jest wielki malarz.
Przeczytałam w Pani książce.
Miło mi. Wielki, cudowny, to był ten malarz z okresu prerenesansu, bardzo wczesnego, który ma te elementy, które potem nazywano w sztuce naiwnymi, prawda? On ilustrował legendy pobożne, złotą księgę legend, tam historię świętej Urszuli, to takie rzeczy. I on również sportretował Wenecję, to znaczy ma jeden obraz, który się dzieje na brzegu kanału i tam tłumy się kłębią, dorza, dostojnicy, no i tak, a oczywiście sens jest religijny. To jest historia, jak relikwia świętego krzyża wpadła do wody przy jakimś przenoszeniu, no i cudownie została cudownymi sposobami wydobyta.
To też bardzo ciekawe, już jeszcze wrócimy do malarstwa, ale pomyślałam o tych relikwiach.
Tak.
Pani pisze, że w Wenecji był brak relikwii.
No tak, kupowało się za ciężki pieniądz. A wiecie Państwo, co było najciekawsze? Że od początku religia Wenecja, najpierw to był święty Teodor. W dwóch pierwszych wiekach był patronem miasta święty Teodor. No ale potem zachciało się im wyższego rangą. To był wobec tego apostoł Marek. No i tu jest rzecz genialna, bo relikwie, ciało świętego Marka znajdowało się w niewiernych rękach, w rękach Turków, wydaje mi się. W każdym razie tej nacji muzułmańskiej zamieszkującej północną Afrykę. No i jest taka słynna opowieść, jak on został wykradziony, porwany i jeszcze się tak dodaje dla smaku, że chrześcijańskie okręty, ich ładunki były rewidowane, jak opuszczały Kair, prawda, czy te wielkie, wielkie porty, Kartaginę.
Czy właśnie czegoś nie wywożą?
Otóż to. I podobno było tak, że przykryli relikwie połciami wieprza. No i dobry muzułmanin nie tyka wieprza, bo to jest obrzydliwe. I w ten sposób udało się, prawda? Więc taka jest legenda o relikwiach. I dodam tylko, że jeden z największych, najbardziej niezwykłych obrazów Tintoretta to jest związany z relikwiami, właśnie z relikwiami, parę obrazów z relikwiami świętego Marka.
Wracając do obrazów, opisuje Pani też te obrazy.
Tak. Tak, tak. Znaczy moim zadaniem, które sobie postawiłam, to było
takie odnaleźć je. Opisanie Wenecji.
Tak.
Odnalazła Pani te obrazy.
Proszę Panią, prawie wszystkie.
No, one są przecież rozproszone po całym świecie właśnie.
To znaczy te, które się znajdują, dajmy na to w Luwrze, to są w Luwrze, koniec, prawda? Czy w Narodowej Galerii w Londynie, bądź też w Stanach Zjednoczonych, prawda? Ale tak czy owak, liczbowo i genialnością i tak to nie przekracza tego, co ma Wenecja, prawda? Każdy kościół, a są jeszcze takie miejsca, one się nazywają scuola, czyli szkoły po naszemu, gdzie malarze malowali i ofiarowywali miastu. Jest taka scuola, San Rocco się nazywa, którą mój ukochany Tintoretto wypełni 30 paroma arcydziełami. Czy Pani sobie wyobraża? Człowiek, który kocha malarstwo, znawca malarstwa, wchodzi do czegoś takiego.
30 par obraz.
Ja tam, ci ludzie na malarstwo wrażliwi godzinami tam przesiadują. I jak ja pisałam swoją książkę o Wenecji, to jeszcze to wszystko było za darmo. Dzisiaj skończone.
Teraz już tak, w tych kościołach, gdzie rzeczywiście mamy tych wielkich malarzy, musimy płacić wstęp.
I to słusznie w końcu, rozumiecie państwo. No, turysta, który tam przyjeżdża, nie jest człowiekiem ubogim. Niech płaci, no, niech coś z tego miasto ma.
A Wenecję trzeba cały czas odnawiać.
Bezustannie. W ogóle to jest głębiej niż odnawianie, to jest w jakimś sensie ratowanie, bo najgorsze rzeczy grożą oczywiście fundamentom, kruszenie się fundamentu. No i stąd była ta historia walki z wielkimi statkami. Nic nie było dla Wenecji tak dramatyczne, jak wpuszczenie na lagunę tych wielkich okrętów wycieczkowych. Te wielkie wycieczki, no to są tysiące ludzi na jednym statku.
I to, tak, ale teraz to na szczęście
zostało zamknięte. Tak, zostało zamknięte, ale to dość niedawno. Możemy sobie pomyśleć, ile już szkód zostało zrobionych nieodwracalnie.
Jeśli jesteśmy przy kościołach, właśnie część z nich już nie jest kościołami, po prostu są tam różne, odbywały się jakieś sklepy, księgarnie, niektóre stoją puste, zamknięte.
Tak, trzeba przyznać. I nawet znam książkę, która niedługo się ukaże po polsku w moim tłumaczeniu, która się nazywa Wenecja pod kluczem. I idzie tam właśnie o kościoły, które są pod kluczem. I nikt nie ma prawa tam zwiedzać. A są często, przy tym są cudami architektury w środku, a do tego tam jeszcze, że tak powiem, drzemią te wielkie obrazy, niedostępne naszemu oku. I autor tej książki, Wenecja pod kluczem, postawił sobie takie zadanie. Dotrę do ludzi, od których zależy otwarcie, na ogół jest to duchowieństwo, ale nie zawsze. I zmuszę, żeby mnie wpuszczono. I to są cudownie opisane perypetie, jak mu się to udaje albo nie udaje. To niedługo wyjdzie ta książka.
Też ciekawa jest ta architektura tych kościołów weneckich, bo one są zupełnie inne od kościołów w innych regionach Włoch, ale mam wrażenie, że też jakoś wszystkie mają coś wspólnego, prawda? Taki plan, na ogół krucyfiks przy wejściu się też znajduje.
Tak. Jest oczywiście, to jest z epokami związane, jest, można tam zobaczyć parę stylów, no, które w ogóle przeleciały przez całą Europę, to mimo specyfiki jest coś wspólnego, znaczy tam można zobaczyć romańszczyznę najmniej, w kościołach prawie nie. Niektóre domy mają nieduże fragmenty, ale gotyk bardzo pięknie rozkwitł. I jeśli państwu mogę polecić, jest najpiękniejszy gotyk, to jest kościół, który się nazywa Frari, czyli znaczy bracia franciszkanie. A tam jest najpiękniejszy Tycjan i najpiękniejszy Bellini. Więc Madonna Belliniego, więc to jest miejsce, gdzie trzeba pójść i cudowne, surowe wnętrze gotyckie. Potem oczywiście jest epoka renesansowa. Sporo jest renesansu, sporo. Najwięksi mistrzowie, tacy jak Palladio, no cudowny. No i wreszcie okres najbardziej reprezentowany, najliczniej reprezentowany stylistycznie, to jest oczywiście barok. I tutaj, tak jak pani mówiła, barok wenecki, to stwierdzili to uczeni, ma absolutnie specyficzne cechy, nieporównywalne z resztą Włoch i z resztą Europy. No krótko mówiąc, jest to taka uczta dla człowieka, błądzenie po tych maleńkich uliczkach, mostkami przez kanały.
Łatwo się można w tym labiryncie
absolutnie zgubić. Absolutnie, więc trzeba mieć dobry plan, w którym ja właśnie byłam zaopatrzona. No i to jest, wiecie, szczęście polega na uzyskaniu momentu ciszy i pustki, co jest coraz trudniej, ale można, zaręczam państwa, ciągle można takie miejsca znaleźć.
Wcześnie rano też jest w miarę spokojnie, prawda?
Tak. Turysta jednak jest zwierzęciem budzącym się dość późno, bo zmęczonym, prawda, swoim zwiedzaniem. Więc jak pójdziemy, wiecie, kościoły, które się często zamykają na cały dzień, otwierają się na poranne msze, na szóstą, na piątą rano, więc wszystko należy do nas.
książka napisana jest też właśnie w taki sposób, że pani nas sprowadzi przez Wenecję różnymi ulicami, właśnie wyspami. Każda wyspa jest właściwie opisana.
Tak,
też.
Tak, tak. Bo można powiedzieć, Wenecja żyje w takim, jakby to nazwać, konstelacji, prawda? Wielka Wenecja, wielkie miasto i potem małe. Jednym z większych jest Burano. Burano jest znane z tego, że są tam huty szkła. I tam się
No.
I proszę Państwa, to się do dzisiaj widzi. To tacy półnadzy robotnicy wydmuchują te kule z tej płynnej masy szklanej, prawda? Wydmuchują kule, z których się robi wazony, świeczniki, no i tak dalej. Potem jest maleńka wyspa San Michele, która jest wyspą cmentarzem.
I zastanawiałam się, jak długo pisała pani tę książkę, bo przecież wydaje mi się, że to musiało być, nie wiem, kilkadziesiąt tych wyjazdów do Wenecji.
Tak, często pisarze używają takiej formuły, która do mojego przypadku akurat tego świetnie pasuje. Pisałam ją zarazem 10 lat i 4 miesiące. To znaczy pisałam nie pisząc, tylko jeżdżąc, no notatki. Potem wreszcie powiedziałam, tak, jest pewien stan nasycenia notatkami, obrazami w oczach. Siadam do biurka i tłukę, jak to mówimy sobie tak autoironicznie. I sam proces zrobienia książki był naprawdę krótki. No bo to, no, przyznam się, że to było trochę stan natchnienia, prawda? To on często komunikuje z czytelnikiem, czasami nie komunikuje, ale z mojej strony to było szybkie i natchnione.
Bo jest to taka bardzo wartka też opowieść.
I tak, bardzo chciałam, żeby nie było żadnych obciążeń typu uczoności, którą skądinąd niesamowicie cenię. Jeśli taki mam pogłębiony stosunek do tego miasta, to dlatego, że mnóstwo uczonych książek trzeba było z radością przeczytać, ale u siebie jej nie chciałam, nie miałam podstaw. Nie mówiłam jak naukowczyni, tylko mówiłam jak wędrowiec, jak podróżnik, prawda, zakochany w mieście, na które trafił w życiu.
I myślę, że w taką podróż zabiera pani też czytelnika, bo to jest...
Mam nadzieję. I tak wszystkich namawiam, proszę Państwa, absolutnie wpisać sobie do kalendarzyka za tyle i tyle czasu wybieram się do Wenecji. To jest obowiązek każdego z nas.
I mamy też tutaj indeks tych miejsc,
właśnie,
które pani opisuje, więc też jest bardzo łatwo znaleźć.
Tak. Może to być, to jest taki trochę fantazyjny, ale niemniej jest to przewodnik, prawda? Może się dać potraktować jako przewodnik, prawda?
Pisze pani też o muzyce.
Tak. No przecież istnieje cała muzyka specyficznie wenecka. Od Monteverdiego, który pisał swoje nieszpory dla Najświętszej Panny Marii, pisał je dla Wenecji, dla Świętego Marka. On tam je, było prawykonanie, potem był w Mantui i tak dalej. Ale ta cudowna szkoła baroku weneckiego, muzycznego, no to jest Vivaldi przede wszystkim. Jest tak ściśle związany z obrazem Wenecji, z naszym obrazem Wenecji, z uchem naszym, prawda, że czasami mamy go aż za dużo, zwiedzając Wenecję. Wszędzie go się gra.
Już na koniec pisze pani w posłowiu do książki, że Wenecja jest jak dobroczynne lekarstwo, które możemy zażyć, kiedy jest nam źle na duszy.
Właśnie. I tutaj od razu przypomnienie z mojej strony. Tą myśl o lekarstwie leczącym duszę zapożyczyłam od wielkiego, wielkiego podróżnika i pisarza. Jest nim Muratow, żyjący
też
przed rewolucją,
autor,
wielki autor. Tak.
Też książki o Wenecji.
O wszystkim. On napisał te słynne obrazy Włoch, no gdzie właściwie jest całość. To jest wielka księga, dwutomowa, czasami wydawana w trzech tomach. Co najmniej dwa wydania po polsku istnieją, więc też Państwa namawiam na obrazy Włoch Muratowa.
a my namawiamy Państwa do przeczytania książki Co mówią kamienie Wenecji Ewy Bieńkowskiej, wydawnictwo Próby, a autorka na targach książki w Warszawie była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo Pani dziękuję.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.